Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś dyskusja, a właściwie jej pierwsza część pod hasłem Historia szefa. To dyskusja o księdzu Witoldzie Andrzejewskim, duszpasterzu gorzowskiej Solidarności, który w stanie wojennym angażował się w pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom. Tworzył też duszpasterstwo akademickie. Tę debatę zorganizowano w ramach przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiali naukowcy, historycy oraz świadkowie historii. Posłuchajmy.
Dzień dobry Państwu. Witamy ze Szczecina, ale mowa będzie ponownie o historii z Gorzowa Wielkopolskiego. Choć czy można tak nazwać postać księdza Witolda Andrzejewskiego? Spróbujemy przedstawić jego życie, osiągnięcia, osadzić je w kontekście historii Kościoła i historii naszego kraju. Temat naszego spotkania to historia szefa, ksiądz Witold Andrzejewski. W spotkaniu będą dyskutować nasi goście, dr Zofia Fenrych, Instytut Pamięci Narodowej, nasz ekspert edukacyjny, zainteresowana historią Kościoła, szczególnie historią duszpasterstwa akademickiego. Pan Janusz Dreczka.
Kłaniam się.
Świadek historii, działacz duszpasterstwa akademickiego, zaangażowany działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gorzowie Wielkopolskim. Pan dr Marek Rusakiewicz. Czy będzie troszeczkę dłużej, ponieważ twórca i założyciel Związku Młodzieży Antykomunistycznej. Twórca i założyciel Młodzieżowego Ruchu Oporu. Twórca i założyciel Ruchu Młodzieży Niezależnej. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej z 1989 roku i socjolog. To będzie jeszcze ważne.
Dzień dobry.
Pan Stanisław Żytkowski.
Dzień dobry.
Prawnik, szef Regionalnej Komisji Wykonawczej Podziemnej Solidarności w Gorzowie w latach 1983-89 i senator Rzeczpospolitej w wyborach z 1989 roku. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do naszej rozmowy z obowiązku, krótko przedstawię biogram naszego bohatera. Ksiądz Witold Andrzejewski, syn Witolda, urodzony 5 kwietnia 1940 roku w Kownie. Ojciec, oficer kawalerii, 25 pułk Ułanów, ofiara zbrodni katyńskiej. Wychowywany samotnie przez matkę Jadwigę. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, uczestnik duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez jezuitę, ojca Huberta Czumę. W 1960 roku przyjechał do Gorzowa. W latach 1960-1966 aktor Gorzowskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy. W 1963 roku dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 1966-1972 gwałtowna zmiana, czyli wstąpienie do seminarium duchownego w Paradyżu. Wyświęcony w 1972 roku. Następnie wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim, katecheta, duszpasterz akademicki, organizator współpracy i kontaktów młodzieży ze środowiskami opozycyjnymi działającymi w Polsce. Organizator kolportażu wydawnictw bezdebitowych, członek ROPCIO, prześladowany przez SB. W latach 1986-89 proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Gorzowie. W sierpniu 1989 roku powrót do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie. Proboszcz, prałat, kanonik honorowy, duszpasterz mężczyzn i świata pracy, kapelan garnizonu Policji Lubuskiej, ceniony w Polsce rekolekcjonista. Od 1980 roku kapelan Solidarności, od 13 grudnia współpracownik Podziemnej Solidarności. Organizator pomocy osobom internowanym i uwięzionym, niesionym szczególnie przez młodzież z duszpasterstwa akademickiego. Prowadził liczne msze za ojczyznę w latach 1982-89. współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność i podziemnych struktur zakładowych. W 1983 roku organizator i przewodnik pierwszej pieszej pielgrzymki z Gorzowa na Jasną Górę. Honorowy obywatel Gorzowa, honorowy obywatel województwa lubuskiego, odznaczony wysokimi odznaczeniami państwowymi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Bronisława Komorowskiego. W 2018 roku w Gorzowie pod katedrą odsłonięto jego pomnik. Ale jak wspominałem, pragniemy osadzić ten niezwykły życiorys na szerszym tle. I o wypowiedź w tej sferze poproszę panią dr Zofię Fenrych, a mianowicie poproszę o to, aby zechciała nam scharakteryzować sytuację Kościoła w PRL lat 60. i 70. A są to lata, kiedy młody jeszcze Witold Andrzejewski będzie wchodził w dorosłe życie.
Zadanie bardzo trudne, które zostało mi tutaj postawione, żeby opowiedzieć 20 lat w jak najbardziej syntetyczny sposób. Spróbuję jednak wskazać takie, myślę, że najważniejsze punkty graniczne i różnice w stosunku do innych dekad okresu powojennego. No z pewnością taką różnicą jest czas przed Odwilżą i po Odwilży, prawda? To jest okres, którym przed Odwilżą, okres stalinizmu, gdzie Kościół naprawdę bardzo dużo wycierpiał, gdzie bardzo dużo wycierpiał fizycznie, materialnie, a jednocześnie bardzo mocny był duchowo. Tutaj też postać prymasa Wyszyńskiego będzie taką też postacią bardzo symboliczną i zresztą jakby ten czas stalinizmu wpłynie później na właśnie to, co się działo w latach 60. i 70., jeśli chodzi o jego rolę. Po Odwilży, po takich pierwszych właśnie może złagodzeniach systemu wobec Kościoła, mamy taki czas, który w historii politycznej określamy małą stabilizacją, ale jeśli chodzi o relacje państwo-kościół, to jeżeli to jest stabilizacja, to jest to niezwykle napięta stabilizacja. Właściwie mamy, co chwilę mamy jakieś konflikty, to nie są bezpośrednie prześladowania, to nie są aresztowania setek księży, ale jest cały czas napięte relacje między episkopatem a władzą, ale również napięta sytuacja między poszczególnymi parafiami, kościołami, księżmi. Kościół jest cały czas pod obserwacją. Każdy kleryk właściwie ma już zakładaną teczkę obserwacji, jest kontrolowany przez cały okres i seminarium, i później jako ksiądz. Co takimi ważnymi punktami jednak, które by tu należy wskazać, to myślę, że w kontekście duszpasterstwa akademickiego będzie rok 61, kiedy to była poważna próba w ogóle likwidacji tego środowiska na równi z likwidacją nauki religii w szkołach. To było wycofanie się z obietnic przywrócenia religii w szkołach i likwidacja zupełna tego przedmiotu w szkole. A z drugiej strony właśnie była podjęta próba zlikwidowania duszpasterstwa akademickiego jako takiego. I tego echa mamy w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i mamy konkretny przykład w likwidacji czy zawieszenia duszpasterstwa akademickiego dominikanów w Poznaniu. Po reakcjach, które miały miejsce po tym akcie, wycofano się z tego pomysłu, no ale jakby taka idea była ze strony władz i zasadniczo duszpasterstwo akademickie później było cały czas pod dużą obserwacją. Widać było, że władza dostrzega w nim niebezpieczeństwo. Ważnym elementem, z pewnością ważnym elementem w życiu Kościoła, ale też w relacji z państwo-Kościół jest oczywiście rok 66, czyli obchody milenium, ta kontra z tysiącleciem powstania państwa polskiego. Jest to niewątpliwie w tamtym czasie zwycięstwo Kościoła, zwycięstwo popularności, zwycięstwo też postaci samego prymasa Wyszyńskiego, to jest jego tutaj główna rola. Czy rzeczywiście w całości jest to sukces Kościoła? No to są dyskusje również, tak? Były dyskusje w tamtym czasie, zwłaszcza ze strony różnych grup inteligencji katolickiej. Było sporo zarzutów, że prymas postawił na Kościół ludowy, na Kościół, który nie ma pogłębionej refleksji intelektualnej, ale jest właśnie pewnym przeżyciem i doświadczeniem. gdzie duży nacisk też kładzie na wspólnotę, ale w taką wspólnotę bardziej emocjonalną, a nie intelektualną. No i czy tego owoce są, no to jest pytanie otwarte i myślę, że możemy dyskutować niekoniecznie akurat dzisiaj na spotkaniu. Ważnym elementem jest rok wcześniej też, 65 rok, prawda? To jest z kolei list biskupów Polski do biskupów niemieckich i ta relacja tutaj, to tutaj Kościół pokazał swoją niezwykłą, też taką pogłębioną refleksję, przynajmniej episkopat, tak? Tu taką w kwestii dialogu międzynarodowego, w kwestii też takiej właśnie chrześcijańskiego zachowania wobec drugiego narodu, też pewnego zamknięcia, takiego zdrowego zamknięcia niezwykle tragicznej historii II wojny światowej. Lata 60., 70. to z pewnością wprowadzanie zmian soborowych po Soborze Watykańskim II. I to też będzie się odbijało na całości Kościoła. W Polsce mamy bardzo powolne, takie stopniowe wprowadzanie zmian soborowych, co ma swoje plusy zdecydowanie, ponieważ no, Sobór Watykański II na Zachodzie trochę zrewolucjonizował z naciskiem na rewolucję, która nie jest czymś dobrym, tak? Ponieważ właściwie no, kończy pewien etap, nie zaczynając nowego. U nas była to raczej ewolucja, czyli takie stopniowe przechodzenie z reformami, z tym, że no właśnie, czy one rzeczywiście wszystkie zostały wprowadzone w tym duchu ojców soborowych, to też w dalszym ciągu te dyskusje mają miejsce. Jest to, myślę, że bardzo ciekawe, bo właściwie te dyskusje pomagają również to wszystko przyjąć również zarówno duchowo, jak i intelektualnie. I jeszcze ważne wydarzenie, które też bardzo mocno wpłynęło na całość historii Kościoła, na relacje w Polsce, jeśli chodzi o Kościół, z pewnością na duszpasterstwo akademickie, na ludzi młodych, czyli wybór Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana Pawła II. To był absolutny przełom i w tym, no myślę, że to jest taki też punkt graniczny dla wielu wydarzeń, również dla takiego zaangażowania Kościoła w życie opozycyjne, bo wcześniej mamy oczywiście przykłady takiej współpracy, otwartości się na działalność opozycyjną. To zwłaszcza będzie w przypadku duszpasterstw akademickich, ale myślę, że jeszcze o tym będziemy troszkę mówić. W przypadku Kościoła jako całości, ale również poszczególnych księży, niekoniecznie duszpasterzy akademickich, to myślę, że takim impulsem był właśnie wybór Jana Pawła II na to, żeby po prostu znaleźć w sobie odwagę i się zaangażować również w życie opozycyjne.
No a my wróćmy do naszego bohatera. Po wojnie rodzina Andrzejewskich, okrojona rodzina Andrzejewskich, najpierw ląduje we Wrocławiu, później zostaje z tego miasta wyrzucona i ostatecznie ląduje w Łodzi. Witold kończy szkołę średnią, zdobywa maturę. Tu trzeba też jeszcze powiedzieć, że jest też zaangażowany w życie Kościoła. I chyba należałoby tutaj wspomnieć o dwóch nazwiskach. Jest uczestnikiem duszpasterstwa akademickiego, a jego rzeczby duchowymi patronami zostają ksiądz Bronisław Bozowski i osoba, o której jeszcze chyba powiemy więcej, ojciec Hubert Czuma. Ale młody maturzysta szuka swojego miejsca w życiu. Podejmuje studia na polonistyce, zarzuca je i okazuje się, że to, co go ciekawi, fascynuje, przyciąga, to teatr. Przygoda teatralna odgrywa wielką rolę w życiu młodego Witolda. Tu warto powiedzieć, że kontakt z wybitnymi artystami tamtych czasów, czyli reżyserami teatralnymi Ireną i Tadeuszem Byrskimi, owocuje nie tylko karierą aktora, ale o czym może mniej wiadomo, Witold Andrzejewski zostaje również asystentem reżysera, jak wiemy to z zachowanych plakatów. A warto powiedzieć, czy przypomnieć, że kierownikiem literackim Gorzowskiego Teatru w tamtych czasach jest sam Zbigniew Herbert. Ale tutaj musimy wrócić do tego, co będzie się przewijało bardzo intensywnie przez ciąg dalszy naszego spotkania, czyli do fenomenu duszpasterstwa akademickiego i o naświetlenie tej problematyki, tego unikalnej formy pracy duszpasterskiej, poproszę naszego eksperta, panią dr Zofię Fenrych.
Myślę, że przede wszystkim musimy zacząć od tego, czym w ogóle jest duszpasterstwo akademickie, ponieważ to jest różnie definiowane. Bardzo często rozumiemy duszpasterstwo akademickie jako po prostu dany ośrodek i to jest wtedy fenomen, to jest unikalne, to jak najbardziej. Ale tutaj to pojęcie należy rozumieć zdecydowanie szerzej. Duszpasterstwo akademickie w rozumieniu teologii pastoralnej Kościoła katolickiego to całość działań duchowych związanych z rozwojem intelektualnym skierowanych właśnie do młodzieży akademickiej i do środowiska akademickiego szeroko pojętego. I tak to właściwie wyglądało od czasów średniowiecza. To wszystkie rzeczy, które były skierowane do duszpasterstwa akademickiego, do młodzieży akademickiej, do profesorów uczelni, to było duszpasterstwo akademickie. I zasadniczo ta forma, którą dzisiaj właśnie określamy fenomenem duszpasterstwa akademickiego, która jest właśnie takim w tym węższym stopniu rozumianym duszpasterstwem akademickim, to jest to wynalazek przede wszystkim powojenny. Ośrodki duszpasterstwa akademickiego jako takie były budowane, były organizowane przed wojną od lat 20., ale to było trochę na innej zasadzie. To był kościół akademicki, to był wyznaczony kapelan, który był na przykład kapelanem na całe miasto lub przy danej uczelni. A takie ośrodki przy parafii, na której terenie na przykład mieszkali studenci, wynikał po prostu z problemów, które rodziła nowa władza po II wojnie światowej. I początkowo próbowano wrócić do dawnej idei, a stopniowo trzeba było po prostu tego uniwersytetu, czy ogólnie uczelni wyższej unikać i stworzyć alternatywę dla tej młodzieży, która w jakiejś części rzeczywiście takiego miejsca, takiej grupy bardzo mocno potrzebowała. I takie ośrodki, właśnie to jest jeszcze też pewna ciekawostka, ponieważ według znowu tutaj teologii pastoralnej taki wybitny znawca duszpasterstwa akademickiego, ksiądz profesor Adam Przybecki mówi, że takim warunkiem sine qua non, tak, żeby duszpasterstwo mogło istnieć, musi być uczelnia wyższa. Tymczasem właśnie realia, jakie dał PRL Kościołowi, powodowały, że często duszpasterstwa akademickie powstawały również w tych miejscach, gdzie uczelni wyższej z dużymi tradycjami po prostu nie było. I myślę, że tutaj duszpasterstwo, o którym będziemy jeszcze trochę mówić, jest takim całkiem dobrym przykładem. I co jeszcze? Co jest takim właśnie fenomenem tamtego czasu? To jest to, że bardzo dużo rzeczy było organizowanych oddolnie. Inicjatywa pochodziła od wybitnych jednostek, jakimi byli duszpasterze akademiccy, zwłaszcza w latach 50., 60. i połowie 70., gdzie duszpasterzami naprawdę byli ludzie bardzo wykształceni, to jest jedna rzecz, oczytani, zainteresowani różnego rodzaju działaniem, którzy byli zainteresowani również na przykład pedagogiką, psychologią, którzy wymieniali się swoimi doświadczeniami na różnego rodzaju zjazdach duszpasterzy, którzy ze sobą współpracowali, którzy jak ojciec Ludwik Wiśniewski i ksiądz Andrzejewski na spotkaniu w Gorzowie mówili, znaliśmy się wszyscy, tak? Znaliśmy się po imieniu, znaliśmy nasze doświadczenia, wymienialiśmy się tym, wspieraliśmy się nawzajem. I to się trochę zmieniło w momencie, kiedy episkopat zarządził takie umasowienie duszpasterstwa akademickiego, gdzie nakazał, że w każdej parafii, gdzie przynajmniej trochę studentów mieszka lub znajduje się akademik lub znajduje się uczelnia, ma powstać duszpasterstwo akademickie i zostali do tego wyznaczani księża, którzy pełnili masę innych funkcji, byli wikariuszami, opiekunami ministrantów, no mieli dużo obowiązków parafialnych i którzy nie byli zupełnie do tego przygotowani. I to trochę tą sytuację osłabiło, chociaż jednocześnie przyczyniło się do fenomenu, że rzeczywiście tych duszpasterstw było dużo. Także to jest też taki wątek. I co jeszcze jest takim, myślę, że bardzo ważnym elementem świadczącym o tym, jak ważne jest to, ważna jest inicjatywa tutaj Kościoła właśnie wobec studentów, to jest to, że duszpasterstwo akademickie od początku zakładało takie całościowe podejście do młodego człowieka. Jak się poczyta o spotkaniach, o inicjatywach duszpasów akademickich, to można to bardzo dobrze zobaczyć, bo mamy zarówno duży nacisk na rozwój duchowy, mamy oczywiście msze akademickie, mamy rekolekcje specjalnie dla młodzieży akademickiej czy dla środowisk akademickich szerzej pojętych również, mamy spotkania biblijne na przykład, pielgrzymki, jest możliwość rozmowy indywidualnej z duszpasterzem, jest moment spowiedzi, tak, która jest, jakby jest duszpasterz na to otwarty również, ale jest również rozwój intelektualny i to jest zwłaszcza w takich większych ośrodkach i tutaj też duża rola duszpasterza akademickiego. To są wykłady, to są dyskusje, to są na przykład trybuny duszpasterskie, czyli takie dzisiaj byśmy powiedzieli dyskusje panelowe. Jest rozwój społeczny, takiego otwarcia się na drugiego człowieka. Tutaj znowu przywołam księdza Przybeckiego, który nazywał to diakonią. Diakonia, czyli miłość, która właśnie polega na tym, że młodzi ludzie byli zachęcani do tego, żeby wychodzić do drugiego człowieka, żeby właśnie jakąś działalność charytatywną, mniejszą, większą, zaczęli prowadzić. To pewnie bardzo różnie wyglądało w różnych duszpasterstwach, ale jednak było, tak? Jednak rzeczywiście to było. No i też była ta wzajemna pomoc. Jeżeli ktoś był bardziej potrzebujący, to grupa też się tutaj organizowała. I jakby to są też te kluczowe elementy, filary, ale równie ważne jest na przykład życie towarzyskie w duszpasterstwie akademickim. To, że tak dużo małżeństw na przykład powstało w okresie duszpasterskim, to, że duszpasterz czasami trochę pełnił rolę takiej swatki, ale jednocześnie był taką osobą, która pewnych rzeczy pilnowała, żeby to też było pogłębione, żeby młodzi ludzie nie pobierali się tak po prostu pod wpływem jakichś emocji, ale żeby byli do tego przygotowani. Bardzo często w ramach programu duszpasterskiego były kursy przedmałżeńskie na przykład. Tutaj też akurat tak mi się przypomina duszpasterz dominikański, ojciec Joachim Badeni, zmarły kilka lat temu, o którym nawet takie przysłowie chodziło, że tylko Badeni dobrze cię ożeni. Że właśnie, że były takie elementy, które gdzieś pomagały właśnie tym postaciom duszpasterzy, znaczy postaci duszpasterzy pomagali młodym ludziom w powzięciu bardzo ważnej życiowej decyzji. I to też bardzo często widać na zjazdach absolwentów, że jak tak oglądają się po sobie, liczą się, opowiadają tam o dalszych znajomych, że na przykład właśnie w kręgach duszpasterskich tych rozwodów było, no jest całkiem mało, tak? Znaczy pojawiają się oczywiście, bo to jest różnie, ale jednak, że jest ich rzeczywiście, jest rzeczywiście mało. I jeszcze jeden element rozwoju, czyli też pokazuje całościowy obraz, to rozwój fizyczny. Bardzo ważnym elementem w duszpasterstwach akademickich była turystyka, szeroko pojęta, zarówno rajdy w okolicy danego miasta, jak i wyjazdy. I tutaj takim kierunkiem niezwykle szczególnym były góry. Góry jako uczące życia, uczące współpracy, uczące pokonywania własnych ograniczeń, trudności. I to są tych pięć filarów rozwoju w duszpasterstwie, które się nawzajem przenikały, które rzeczywiście pomagały młodemu człowiekowi rozwijać się właśnie na takich różnych poziomach. I myślę, że to jest takim fenomenem, który warto tutaj również podkreślać. Zarówno szerokość działań, ale również ich pogłębienie.
Wracając do losów naszego bohatera, zbliżamy się do decydującego momentu. Ale zanim zadam pytanie panu Januszowi Dreczce, proszę pozwolić na dwa króciutkie fragmenty wypowiedzi księdza Witolda. Już odnoszące się do wyzwania, z którym spotkał się młody kapłan, który pojawia się w Gorzowie i podejmuje się misji zorganizowania duszpasterstwa akademickiego. Przypomnijmy to w mieście robotniczym, w którym dopiero powstanie filia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ksiądz Witold wspomina to tak. Wychodziłem z założenia, że duszpasterstwo akademickie jest to kwestia pewnego poziomu, a nie posiadania indeksu. Bardzo dbałem, żeby nie wytworzyła się pewna kasta. Nasze środowisko było bardzo otwarte. Jeżeli ktoś nie był studentem, a na przykład robotnikiem, również miał pełne prawo przychodzić. Tu nie zdobywało się formalnego wykształcenia. To wychodziło na dobre wszystkim. Bo z jednej strony ci, którzy nie robili studiów, nie czuli się źle, a z drugiej strony ci, którzy robili studia, nie czuli się lepiej. Wartość człowieka nie wynika z tego, jaki ma status naukowy. Iluż ja znam doktorów, którzy są skończonymi cymbałami. I druga wypowiedź. Kiedyś pisarzowi Zdzisławowi Morawskiemu, będącemu zresztą marksistą, zadano pytanie. Towarzyszu, wy znacie dobrze księdza Andrzejewskiego. Dlaczego do niego przychodzi tyle młodzieży? Odpowiedział. Bo on rozmawia z młodzieżą normalnym językiem. Historię tę znam z jego relacji. Myślę, że był to jeden z powodów, z których duszpasterstwo akademickie przyciągało. Rozmawiałem z młodymi tym językiem, którym oni posługują się na co dzień. Drugim powodem było to, że każdy człowiek, który do nas przychodził, miał pełne prawo się nie zgadzać. Miał prawo dyskutować. Nie dostawał tylko pozwolenia na chamstwo. Panie Januszu, prośba o podróż w czasie. Młody człowiek lat 70., Gorzów Wielkopolski i duszpasterstwo akademickie. Jak to się zaczęło? Na czym to polegało? Co to dało? Bardzo proszę.
Jeszcze wcześniej były lata 60., 66. rok, 65. rok. Przed chwilą słyszeliśmy o tych cezurach czasowych, które decydowały o losach ludzi, bo tak naprawdę te losy instytucji, losy państwa, one się przekładały na losy ludzi i odwrotnie. Losy ludzi decydowały i budowały tę rzeczywistość dzisiaj historyczną. Klimat był wyjątkowy i pozwoliłem sobie kiedyś na takie oto zdefiniowanie, określenie, nazwanie tego, co zrobił nasz szef, bo tak mówiliśmy w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, Gorzowskim Ośrodku, na księdza Witolda Andrzejewskiego, że on właściwie ten swój zapał do aktorstwa, to swoje oddanie, to swoje życie aktorskie spuentował w sposób genialny. Tak jak może sobie wyobrazić aktor, który, tak jak wspominał ksiądz Andrzejewski, ktoś raz wdepnął w teatr, to po prostu w nim był. I on spuentował to swoje aktorstwo kapłaństwem. Przypomnę tylko słowa Ireny Byrskiej, które już wielokrotnie cytowałem w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, przy okazji różnych spotkań i zdarzeń. Irena Byrska do mnie powiedziała w sposób niezwykle prosty, a jednocześnie niezwykle ważny dla naszego środowiska. Mówiąc o Gorzowie, mówiąc o teatrze, mówiąc o Andrzejewskim, mówiąc o życiu teatralnym w Gorzowie, o swojej obecności w Gorzowie, że ona właściwie, tak jak spuentował kapłaństwem swoje aktorstwo Andrzejewski, ona Andrzejewskim spuentowała swój teatr, mówiąc, to był taki teatr, który wychował kapłana. Te dwie wartości się nałożyły, wartości, o których można mówić tutaj godzinami. Te, o których już po części on sam wspominał. Tak Herbert, tak Najder, tak wiele innych niezwykle ważnych postaci w moim życiu, które się pojawiły, dzięki niemu. Tak powstawało duszpasterstwo akademickie, do którego ja zacząłem przychodzić w trzeciej klasie liceum. A pierwsze spotkanie z księdzem Andrzejewskim to była katecheza, to była nauka religii w podziemiu kaplicy przy ulicy Chodkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim, z którego to przed pierwszą nauką religii wydobywał się fantastyczny głos. Najpierw fantastyczny dźwięk, a potem niezwykle proste i mądre słowa o Chrystusie, o Bogu, o Duchu Świętym i jego fascynacją, bo był zafascynowany Matką Bożą, Maryją. Stąd ta jego niesamowita wola, chęć do tego, żeby nas wszystkich w takiej masie, jakiej tam się pojawialiśmy, przygarnąć do Jasnej Góry, Świętej Góry, byle tylko tam, czy Rokitniańskiej Matki Bożej, wszędzie tylko tam, gdzie słowo Maryja się pojawiało. I w tej naszej wspólnej historii, bo ja się wychowałem praktycznie, moja młodość, część dzieciństwa, moja młodość i wrastanie w dorosłość, ona postępowała za tym przewodnikiem, którym był ksiądz Witold Andrzejewski. I gdzieś tam w zakamarkach swojej pamięci doszukuje się tego aktora. I wtedy, kiedy przypominam przedstawienia, jako małe dziecko chodzący do teatru, to sobie przypominam go. Takiego, który gdzieś tam wstał z halabardą na przykład. Jego fascynacja teatrem, jego fascynacja życiem, jego fascynacja Bogiem była właściwie wspierana jeszcze jedną niezwykle ważną kwestią, która uzupełnia to, o czym pani doktor przed chwileczką mówiła. To byli ludzie. To był ordynariusz diecezji gorzowskiej, ksiądz biskup Wilhelm Pluta. To był za ścianą mieszkający pierwszy administrator, rezydent wówczas w Gorzowie, pierwszy administrator apostolski dolnośląski, ksiądz dr Karol Milik. Postać niesamowita, w dużej części zapomniana, której należy się może osobny program, może osobna rozmowa, może oddzielny rozdział w polskiej historii, bo kapłan, który będąc dyrektorem poznańskiego oddziału Towarzystwa Czytelni Ludowych w 1938 roku emituje w milionowym nakładzie kartkę pocztową z piastowskimi granicami i polskimi nazwami miasta Wrocławia, Szczecina, gdzie Hitler osobiście interweniuje w tej sprawie, a przed targami poznańskimi pojawia się jeszcze samochód z billboardem o takiej samej treści tej kartki. I tenże ksiądz Karol Milik napomina młodego neoprezbitera, młodego księdza, który wprawdzie był w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie przy ulicy Chodkiewicza, przyporządkowany administracyjnie, ale rezydował, spał i to prawdziwe duszpasterstwo, które zaczęło wkrótce działać, tworzył w Gorzowie przy ulicy Chodkiewicza. I on go napominał jako młodego kapłana, że to nie przystoi tak z młodzieżą, nie przystoi tak z młodymi dziewczynami do późnej nocy dyskutować. Ale jak wspominał ksiądz Andrzejewski w moich rozmowach osobistych wielokrotnie, te napomnienia, chociaż wcześniej mu doskwierały, dokuczały, to jednak później przyniosły owoce niesamowite. Tak samo oddanie biskupowi, księdzu biskupowi Wilhelmowi Plucie. Wielokrotnie wspominał ksiądz Andrzejewski, jak to oddanie synowskie było niezbędne w tym, co
właściwie nakazano mu, czy powierzono mu do tworzenia. Dyskusje z ojcem Karolem Meissnerem, kto dziś pamięta, z księdzem Włodzimierzem Okońskim, tego to już chyba w ogóle nikt nie pamięta. To były dyskusje, to były rozmowy o sztuce, o seksie, o wychowaniu estetycznym, o wychowaniu biologicznym, o dorastaniu. Wielka tajemnica, największa tajemnica, przeurocze, prześliczne książki o dojrzewaniu, o młodości, które pisał ksiądz Włodzimierz Okoński jako ten ksiądz na emigracji w Londynie, ale książki pisał w seminarium w Gorzowie, kłócąc się, jak sam wspominał w naszych rozmowach, z biskupem Plutą, bo go napominał, nie tak pisz. I w tych okolicznościach, w otoczeniu takich ludzi, my dorastaliśmy nie dzięki nikomu innemu, jak tylko dzięki Witoldowi Andrzejewskiemu. W tych okolicznościach tworzyły się pielgrzymki, w tych okolicznościach tworzyły się spotkania przy odprawianiu mszy świętej, wspólnym odprawianiu mszy świętej, w kręgu, przy pierwszej religii, która odbyła się w ławkach, jeden za drugim, ale już następne spotkanie nauki religii odbywało się w kręgu.
Panie Januszu, ja pozwolę sobie trochę nakierować naszą rozmowę na pewne ważne wydarzenie, w którym, jak wiem, pan brał udział i które dla naszych widzów może być interesujące. Proszę państwa, pojawiło się tutaj słowo pielgrzymki, ale pielgrzymki w PRL-u to bardzo ciekawy temat. I ksiądz Witold tak to wspomina. Moje pójście na pierwszą pielgrzymkę wynikało z tego, iż zwrócono się do mnie o pomoc w ochronie pielgrzymki warszawskiej przed grupami kryminalistów organizowanymi przez bezpiekę, które miały na celu rozbić pielgrzymkę. Te grupy działały w ten sposób, że podając się za pielgrzymów przed lub po przejściu pielgrzymki, w miejscowościach, gdzie ona miała nocować, organizowali pijaństwa, bijatyki, szły noże w ruch. Nawet powstała taka sytuacja, że mieszkańcy jednej wsi powiedzieli, że nie chcą już więcej pielgrzymki przyjmować na nocleg. Metoda była więc dość skuteczna. Wtedy moja dusza syna kawalerzysty się zbuntowała. Bo jak to? Bolszewicy mają zabronić pielgrzymom udawać się na Jasną Górę? Zgodziłem się więc na zorganizowanie takiej grupy ochrony. Zwerbowaliśmy około 50 dziarskich chłopców i ruszyliśmy, tak działając, żeby ochronić tę pielgrzymkę przed bandytami. To rzeczywiście czasem przypominało działania z westernów. Myśmy szli przed lub za pielgrzymką, równocześnie trzymając cały czas patrole w czasie noclegu pielgrzymów. Robiliśmy także zasadzki. Potrafiliśmy posadzić w lesie około 250 bandziorów. Oni byli tak steroryzowani, że grzecznie sobie siedzieli, bojąc się nawet podnieść. Bo stosowaliśmy kary. Może niezgodne z prawem, ale skuteczne. Mianowicie strzygliśmy głowy, wycinaliśmy szeroki pas włosów na głowie, myśląc oczywiście o dobru społecznym.
Tylko i wyłącznie o dobru społecznym, o dobru wspólnym. Ale tak, ja byłem jakby wytypowany przez Witolda wspólnie z obecnym księdzem, wówczas klerykiem, Piotrem Żuberkiem, do takiej ściśle tajnej, najtajniejszej. No, dwóch nas było, więc to już była grupa. I myśmy po prostu, może byliśmy obdarzeni jakimiś tam specjalnymi umiejętnościami, ale szef wtedy nas prosił, żebyśmy po prostu tylko i wyłącznie ich namierzali. Myśmy ich rozszyfrowywali, wskazywali, a dalej już ta grupa kilkudziesięcioosobowa robiła swoje. Tak, to niestety byliśmy narażeni w każdym momencie na te zorganizowane mniej lub bardziej grupy, które dezorganizowały, czy miały dezawuować w ogóle ideę pielgrzymki. Zresztą ksiądz biskup Dajczak był świadkiem, wtedy jako jeszcze ksiądz, który chodził na pielgrzymki, był świadkiem, jak w sklepie podstawieni ludzie kupowali prezerwatywy, odwołując się do tego, że to są właśnie dla pielgrzymów, żeby przypadkiem nie dochodziło tam do jakichś niepotrzebnych aktów. Były to brutalne, wulgarne zachowania tych ludzi. Jeśli już jakby bliżej przyglądamy się temu, co stanowiło czas przygotowań do pielgrzymki, tak cały rok się przygotowywaliśmy do pielgrzymek. Przygotowaliśmy się duchowo, ale przygotowaliśmy się też fizycznie, materialnie, tak żeby podołać temu pod każdym względem wysiłkowi, ale tworzyliśmy to środowisko niemalże każdego dnia, a dwa razy w tygodniu wspólnie przy ołtarzu czy wykładach z historii Przemka Fenrycha, czy przy innych dyskusjach nad Biblią, czytanie Pisma Świętego, czy spotkania z takimi właśnie mądrymi, ciekawymi ludźmi, o których wcześniej wspomniałem. W tamtym czasie też przyjeżdżałem do Szczecina, do ojca Huberta Czumy. Przyjeżdżałem z plecakiem, wprawdzie pod pretekstem przewożenia urządzeń elektroakustycznych, tuby elektroakustycznej, ale wtedy woziłem biuletyn koru w tym samym plecaku i przywoziłem oczywiście do księdza Andrzejewskiego. Dalej był ten biuletyn kolportowany między tych, którzy chcieli to czytać. Biblioteka, która miała służyć uzupełnianiu, właściwie zdobywaniu tej wiedzy najważniejszej. To była też w tamtym czasie część naszej edukacji, szkoły, zdobywania wiedzy historycznej. To była część naszego życia takiego bliskiego ojczyźnie. I to wszystko się, jakby to wszystko puentowało się, podsumowane było w pielgrzymce. To wszystko było podsumowane w pielgrzymce. Najpierw warszawskie, a później gorzowskie, bo najpierw zaczynaliśmy od pielgrzymek warszawskich. Ciekawie też w takiej rozmowie telefonicznej wspominał tamten czas ojciec Hubert Czuma. Zadzwoniłem do niego dwa dni po śmierci księdza Andrzejewskiego. Udało mi się dodzwonić. On akurat podniósł telefon, czego wcześniej nie robił, no ale tak widocznie miało być. W tym momencie wspomniałem, że umarł ksiądz Andrzejewski. Zapytałem, czy by przyjechał na pogrzeb, czy może by coś powiedział na pogrzeb księdza Andrzejewskiego. Odmówił, nie był w stanie, bo już był taki jego stan zdrowia, że nie pozwolił sobie na taki wyjazd. Powspominaliśmy trochę, ale obiecał, że zaproponowałem mu zresztą takie rozwiązanie, że nagra swój głos. Poprosiłem jednego z dziennikarzy, żeby podszedł z mikrofonem do niego. Uzyskałem wszystkie zgody przełożonych i nagrał swój głos ojciec Hubert Czuma, który później wykorzystaliśmy podczas spotkania. I w tym głosie Hubert Czuma, już dzisiaj nieżyjący przecież, odwołał się do tego najważniejszego momentu w życiu księdza Witolda Andrzejewskiego. Do tego, który właściwie ten moment zadecydował o jego chyba dalszej przyszłości, bo on o tym wspominał bardzo często, do ojca, którego nigdy nie poznał. I ojciec Hubert Czuma tej w swojej wypowiedzi jakby temu wątkowi nadał bieg szczególny. I właściwie wskazał, że człowiek, który wychowany został w takim bezwzględnym oddaniu się matce, jednocześnie był przygotowany i wychowany w kulcie ojca. To wszystko chyba gdzieś tam się przekładało w tym jego życiu. Zresztą ten czas pielgrzymkowy, kiedy był trud, kiedy był wysiłek, kiedy nieraz były emocje, ten czas pielgrzymkowy on kończył, co mi zresztą każdego razu, jak kończyliśmy pielgrzymkę, on kończył swoim spojrzeniem prosto w oczy Matce Bożej. I wtedy, kiedy spojrzał w oczy jasnogórskiej Pani, Wtedy odchodziło wszystko. Złość, łzy, zmęczenie. Wtedy po prostu padał na kolana i zapadał się w milczeniu. To wspominał zawsze w rozmowach ze mną. Tu padła też taka cezura czasowa wyboru Jana Pawła II, czyli wyboru Karola Wojtyły na papieża. I ten wątek też taki był szczególny. Tu dla naszych obu postaci, i dla mojej osoby, i dla księdza Andrzejewskiego. Z pierwszego wyjazdu, tuż po objęciu stolicy apostolskiej przez Karola Wojtyłę, z pierwszego wyjazdu ktoś przywiózł księdzu Andrzejewskiemu 10 różańców. To była chyba jedna z pierwszych audiencji. I ten jeden z różańców dostałem również ja. Dzisiaj są to dla mnie relikwie. Historia później pokazała, że w 1986 roku, będąc na placu świętego Piotra, miałem osobiste spotkanie z Ojcem Świętym, który przytulił mnie jak swojego syna. Udokumentowane to jest na zdjęciu. Zdjęcie to dałem księdzu Andrzejewskiemu. I kiedy przeglądałem po jego śmierci albumy, to niemalże ze łzami w oczach zobaczyłem swoje zdjęcie w najbardziej honorowym miejscu w albumie.
Teraz kolejna kwestia, kolejne pytanie kieruję do naszego eksperta, doktora Zofii Fenrych, i poproszę ją o ponowne, syntetyczne spojrzenie na epokę Solidarności i stanu wojennego. Kościół a opozycja, Kościół a Solidarność, Kościół w stanie wojennym. Ponieważ i my w naszej opowieści zbliżamy się do tego okresu. Bardzo proszę.
Ponownie spróbuję to zrobić maksymalnie syntetycznie, bo i o tym można by właściwie mówić godzinami. Może takim punktem zaczepienia będzie to, na czym też już wcześniej skończyłam, i tutaj też to, co pan Janusz też o tym trochę wspominał, czyli o duszpasterstwie akademickim, które jest też przestrzenią, no właśnie, ja mówiłam o tym całościowym wychowaniu młodego człowieka, i to się bardzo często przekładało na takie zaangażowanie społeczne, które było również zaangażowaniem politycznym. I myślę, że nie jest przypadkowe to, że w okresie tej opozycji przedsierpniowej bardzo wiele takich ruchów, bardzo wiele przedsięwzięć opozycyjnych zaczynało się w kościołach. I to najczęściej w tych kościołach, gdzie właśnie działało aktywnie duszpasterstwo akademickie. Już pomijam ruch obrony praw człowieka i obywatela, który bardzo często tutaj się też gdzieś będzie łączył, ale no te przestrzenie, te grupy akademickie z lat 70., czyli i Studencki Komitet Solidarności, chyba poza wrocławskim, wszystkie miały takie swoje korzenie w duszpasterstwie akademickim. No a ruch Młodej Polski to właściwie prawie że w całości z duszpasterstwa akademickiego wyrósł, i tutaj postać ojca Ludwika Wiśniewskiego, a w Gorzowie księdza Andrzejewskiego, myślę, że była też niezwykle istotnym punktem odniesienia. To są lata, końcówka lat 70., no i właśnie rok 80. Ja tu mówiłam też o tym wyborze Jana Pawła II, który też myślę, że bardzo ożywił i dodał odwagi Kościołowi w Polsce. I to było widać w okresie Solidarności. To było widać zwłaszcza w kontekście poszczególnych księży, ośrodków, parafii. Tu mamy ten fenomen kapelanów Solidarności na przykład, którzy się zaczęli też pojawiać. Bardzo często to byli też duszpasterze akademicy wcześniej, ale to nie tylko, tak? Bo tutaj mamy ten wątek o wiele szerszy. Co jest ciekawe, jakby drugim torem idzie taka trochę nieufna postawa Kościoła do rodzącej się Solidarności. Mówię tutaj o episkopacie. Może nieufna to jest za mocne słowo, ostrożna. Ostrożna postawa prymasa, jeszcze wówczas prymasa Wyszyńskiego, wobec tego, co się dzieje. To myślę, że też wynika z doświadczeń prześladowania Kościoła w latach stalinizmu i takiego właśnie represjonowania, bycia ciągle pod obserwacją w latach późniejszych. I okres karnawału Solidarności to jest ten czas taki, który takiej trochę pigułce mieliśmy w latach 70., czyli tego otwarcia się kościoła na opozycję, na różnego rodzaju działania. Tutaj mamy to jeszcze szerzej, tak? Czyli kościoły jako też miejsca spotkań, miejsca dyskusji, miejsca koncertów, miejsca wystaw, kultury niezależnej. Też kościoły są bardzo często miejscem początku jakiegoś marszu czy innej manifestacji lub też w kościołach się one kończą. To takim przykładem jest też chociażby Kościół Poznańskich Dominikanów, gdzie nawet w meldunkach SB pojawia się hasło: Dominikanie zamknęli bramę, teraz już będzie spokój w mieście, tak? Bo już jest koniec jakichś działań, które miały miejsce na ulicy. To jest okres karnawału Solidarności. Okres stanu wojennego z kolei to taki bardzo trudny egzamin również dla całego społeczeństwa, ale także dla kościoła, dla nowego prymasa. I myślę, że jest to egzamin całkiem dobrze zdany, bo to jest przede wszystkim bardzo szybka organizacja pomocy, zarówno internowanym, jak i też właśnie ich rodzinom, bo zarówno internowani tej pomocy potrzebowali, ale również nagle rozbite rodziny. To jest właśnie ta szeroka informacja. Tutaj jest zaangażowanie też bardzo duże studentów, to też myślę, że warto o tym wspomnieć. To jest też taka próba łagodzenia różnego rodzaju napięć społecznych, które natychmiast się pojawiały, ale też takiego nie łagodzenia, które ma iść w stronę obojętności, ale właśnie które ma iść w stronę takiej solidarnej pomocy. I to właściwie to się utrzymuje przez lata 80. Kościół przyjął tą rolę mediatora, pewnego grupy, która gdzieś będzie czuwała nad zarówno ze stroną opozycji, ale nad tym dialogiem, żeby ten dialog tutaj rzeczywiście miał miejsce. To oczywiście tutaj mówię bardzo, bardzo ogólnikowo, czy właściwie wyciągam tutaj takie szerokie wnioski, bo na pewno można znaleźć przykłady różnych postaw i ludzi kościoła, i różnych zachowań w kościele, ale myślę, że jakby taką przebijającą się postawą jest to właśnie ta rola mediatora, którą Kościół wziął na siebie.
To była pierwsza część debaty Historia Szefa o księdzu Witoldzie Andrzejewskim, duszpasterzu gorzowskiej Solidarności i, jak też słyszeliśmy, twórcy duszpasterstwa akademickiego. Na drugą część tego spotkania zapraszam za tydzień o tej samej porze.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14:00 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.